pomyślałem, żeby podzielić się tym, jak chodzi o to, co szatan robi z nami, jak nas kusi i jaka jest nasza pozycja wobec pokus szatańskich, diabelskich. Mam nadzieję, że to będzie pożyteczne. Zacznę od fragmentu z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, pierwszych 11 wersetów. To jest o kuszeniu Pana Jezusa. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane też także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Amen. Więc przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Zobaczcie, od czego diabeł zaczyna. Zaczyna od takich słów wątpliwości. Jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym. A co troszkę wcześniej się wydarzyło? Wiecie, co się wcześniej troszkę wydarzyło? Pan Jezus był ochrzczony, został ochrzczony i co usłyszał? Co usłyszano? Tyś jest mój Syn umiłowany. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Więc usłyszał to, został wyprowadzony na pustynię i pierwsze, co usłyszał, jakby: czy jesteś, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, wbrew temu, co niedawno było powiedziane przez samego Boga. W odpowiedzi Pan Jezus cytuje ten fragment: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Co to jest za fragment? Może przeczytam go w kontekście. To jest z Księgi Powtórzonego Prawa, wersety Powtórzonego Prawa albo Piąta Mojżeszowa, tak? Z 8 rozdziału początek. Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym przodkom. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan Bóg twój przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twoim sercu. Czy szczerzysz jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Bożych. Więc na czym polegała odpowiedź Pana Jezusa? Jak rozumiemy tą odpowiedź Pana Jezusa? Dlaczego Pan Jezus tak odpowiedział? Odpowiedział tak, bo pamiętał to, co się stało z Izraelem, tak? I pamiętał dobrze w kontekście, że Pan Bóg, tutaj tak jest napisane, wyprowadził Izraela na pustynię, żeby co? Żeby wypróbować i poznać, co jest w jego sercu. Czy tak naprawdę oni są, czy potrafią zaufać Bogu, czy ufają Bogu, czy nie. To był powód. Pamiętacie, dlaczego? Pamiętacie, co się stało w ciągu tych 40 lat też? Co się stało w ciągu tych 40 lat? Całe pokolenie, które wyszło z Egiptu, wymarło. Oprócz może dwóch osób, tak? Kaleb i Jozue. Całe pokolenie wymarło, dlatego że nie zaufał Bogu. Bóg jakby zmienił, powołał nowe pokolenie, mając nadzieję, że ci lepiej się sprawdzą, że zaufają, że będą ufać Panu Bogu, że potrafią ufać z całego serca Panu Bogu. W każdym bądź razie to się stało, to tak było. I oni przechodzili, Pan Bóg ich próbował też, to była próba w pewnym rodzaju, czy ufają Bogu, czy nie. I ich Bóg, jakby Pan Bóg się chciał dowiedzieć. I wiemy, że nie za bardzo to wyszło znowu, nie? Nie za bardzo tak naprawdę to wyszło. Nie za bardzo tak naprawdę potrafili ufać Bogu. Chociaż powinni ufać Panu Bogu. Druga pokusa. Jak się zaczyna znowu? Jeśli jesteś Synem Bożym. Znowu powątpiewanie. Znowu powątpiewanie. Jeśli jesteś Synem Bożym. A diabeł oczywiście cytuje tutaj, też używa w tej pokusie fragmentu z Pisma Świętego, z 91 psalmu. Mówi tak. Aniołom twoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Czy jest tak napisane w tym psalmie? Jest. Więc diabeł cytuje jakby właściwie Słowo Boże. Problem jest jaki? Zobaczcie kontekst. Przeczytam od 9 do 12 wersetu. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jaką obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Więc w tym psalmie tak naprawdę Pan Bóg daje do zrozumienia, że rzeczywiście będzie się troszczył o ludzi, będzie się troszczył o swój lud, ale w takich normalnych, jakby życiowych sytuacjach, nie w sytuacjach, kiedy będziemy wystawiać, kiedy będzie ktoś wystawiał, jakby kusił Pana Boga, wystawiał na próbę. Tak rozumiecie? Czyli chodzi o takie zwykłe ludzkie życie. Różne rzeczy się nam przydarzają, jak żyjemy jako dzieci Boże. Ale nie chodzi o to tutaj, żeby wystawiać Boga na próbę, czyli robić coś i mówić: Panie Boże, teraz mnie ratuj. Tak? Coś zrobię głupiego i mówię: Panie Boże, teraz mnie ratuj. Nie o to chodzi. To jest wystawianie Pana Boga na próbę. I Pan Jezus odpowiada. Ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I ten cytat, znowu jest troszkę, Pan Jezus rozumie kontekst. Ten cytat, cały ten werset jest: nie będziecie wystawiali na próbę Pana Boga waszego, jak wystawialiście go na próbę w Massa. A co się stało w Massa? Może pamiętacie, Księdze Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej, czytamy w 17 rozdziale. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwali to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc, czyż Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie. Czyli Pan Jezus przypomina tą sytuację z wędrówki znowu przez pustynię i no, jak często się zdarzało ludowi Bożemu, że co? Szli i zaczęli narzekać. Brakowało im jedzenia, brakowało picia. Co chwilę coś złego się działo, według mnie. I tu jest jedna z tych sytuacji i ta sytuacja spowodowała, że zaczęli się pytać, czy Pan Bóg jest z nami, czy nie ma Go? Czy jest z nami, czy nie ma Go? Teraz jak sobie myślę, w jakiej oni byli sytuacji, co przeżyli, co doświadczyli i co doświadczali w tym momencie wędrówki przez pustynię. Przypomnijmy sobie, co się stało do tego momentu, jak zaczęli wędrować przez pustynię. Pamiętacie? 10 plag, niezwykłe przejście przez Morze Czerwone, wytracenie armii Faraona. A co jeszcze? Bóg obecny wśród nich był jak? W supie dymu i w supie ognia. I oni pytają, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? To jest niesamowite. Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? To jest, no, trudno jakby nam z boku patrzącym zrozumieć, tak? Jak to możliwe, że zadawali sobie takie pytania? Więc w każdym bądź razie to była druga pokusa, w której Pan Jezus właśnie przypomniał tą sytuację. Przypomniał tą sytuację, że w ten sposób, przypominając tą sytuację, odpowiedział szatanowi. Trzecia sytuacja. Diabeł go wziął na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Czy diabeł mógł dać te królestwa? Jak myślicie? Czy to była prawda, czy nie? W pewnym sensie mógł, ale tylko w pewnym sensie, tak? To, co mógł, myślę, diabeł zrobić, to mógł z Pana Jezusa uczynić Mesjasza takiego, jak oczekiwali Żydzi. Jak większość Żydów oczekiwała. Czyli mógł go uczynić takim władcą fizycznym, władcą, wojownikiem i tak dalej. W ten sposób być może oddać mu świat. Ale nie mógł, nie był w stanie uczynić coś takiego, żeby serca ludzkie przemienić. Żeby serce ludzkie zostały dotknięte przez Boga. Myślę, że czyli była w pewnym sensie prawda, ale było dużo nieprawdy. Nie o to chodziło Panu Jezusowi. Po co Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię? Przyszedł, żeby nas zdobyć do Królestwa rzeczywiście. Zdobyć wszystkich, kogo może, do Królestwa, ale przez przemianę serc. Nie siłą, nie mieczem, nie polityką, tak? I myślę, że w jakiś sposób też tutaj się taki haczyk kryje, diabelski, że diabeł mu proponuje w pewien sposób taką łatwiejszą drogę. Coś na skróty. No to co? Zamiast umierać na krzyżu, nie? Po prostu oddaj mi pokłon i zadanie będzie wykonane. Ale my rozumiemy, tak, że to wcale nie o to chodziło. Nie o to chodziło Panu Jezusowi. Nie taki był plan Boży. Pan Jezus nie chciał być fizycznie królem. No, może tak, żebyśmy pamiętali. Oczywiście Pan Jezus przyjdzie w chwale i zaprowadzi królestwo, tak? Ale to nie jest droga, że On chciał być królem, stworzyć fizyczne królestwo polityczne i panować tutaj jako polityczny król. On chciał być i chce przez cały czas być królem naszych serc. Oczywiście Pan Jezus tutaj odpowiada, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Znowu cytując z Księgi Powtórzonego Prawa z 6 rozdziału. Może przeczytam, to jest 13 werset i 14 i 15. Będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył, a na Jego imię będziesz przysięgał. Nie będziecie oddawali czci Bogom obcym z pomiędzy Bogów okolicznych narodów, bo Pan Bóg Twój, który jest u Ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na Ciebie gniew Pana Boga swego i nie zmiótł Cię z powierzchni ziemi. Więc taki jest ten kontekst tego cytatu, którym Pan Jezus odpowiada na tą pokusę. No i mówi coś jeszcze więcej, pokazując, z jakim autorytetem tutaj jest. Powiedział mu: idź precz, szatan. Idź precz, szatan. I w ten sposób te pokusy się skończyły. Teraz, myślę, że jak nawet słuchaliśmy do tej pory, to widzimy, czy czujemy pewną analogię. Pan Jezus w odpowiedzi zawsze na te pokusy cytuje z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli z Piątej Mojżeszowej, z tego rozdziału, z rozdziałów od 6 do 8. Jakbyśmy popatrzyli, co tam jest, to jest fragment, gdy Mojżesz przypomina Izraelitom tą drogę i to, co się działo w czasie tej wędrówki po pustyni. Co, jaki i też wyjaśnia sens tych wydarzeń. Więc to, co się coś... I widzimy, że bardzo podobne rzeczy dotykały, czy działy się z Izraelitami odpowiednie do tego, jak Pan Jezus jest kuszony. Po pierwsze było szukanie jakiegoś pokarmu poza Bogiem. Drugie, wykorzystanie Boga dla zaspokojenia własnych potrzeb czy jakichś zachcianek. I trzecie, zanegowanie służby prawdziwemu Bogu, czyli pokusa, aby służyć komuś innego poza prawdziwym Bogiem, który tym Bogom jakimś tam, którzy dadzą jakieś powodzenie i władzę nad światem. A patrząc tak nieco głębiej, kuszenie Pana Jezusa nastąpiło po chrzcie. Czytamy: wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Dlaczego Duch? Duch Boży, tak? Duch Boży wziął Pana Jezusa na pustynię. Dlaczego akurat na pustynię? Dlaczego? Może mało zgiełku jest, ale wiecie, oprócz tego, że jest mało zgiełku, to wydaje się, że powód jest taki, że dla Izraelitów i w Piśmie Świętym, jak patrzymy, pustynia kojarzy się zawsze z miejscem zamieszkania złych duchów, demonów. Wiecie, to właśnie coś naturalnego było, że właśnie w obecności tych złych duchów, które jakby panowały w tym obszarze, został poprowadzony Izrael i tam został wyprowadzony Pan Jezus na kuszenie. Pamiętacie taki obrząd w dniu Jom Kippur, czyli Dnia Pojednania? Co się działo? Wypięcano kozła właśnie na pustynię dla Azazela, tak? Dla jakiegoś ducha, demona pustyni. A co wcześniej robiono z tym kozłem? Pamiętacie? Składano na jego głowę grzechy całego narodu. Arcykapłan przychodził, kładł ręce i wyznawał grzechy całego narodu. I ten kozioł był wyganiany z tymi grzechami, tam na pustyni ginął. Był jakby w ręce tego złego ducha oddawany. W każdym razie chodzi mi tutaj tylko o to, że pustynia kojarzy się z miejscem przebywania złych duchów. Więc jak popatrzymy na Izraela, pamiętacie, że Izrael jest nazwany w Starym Testamencie Synem Bożym, tak? Jest nazwany Synem Bożym. Jak przyszedł chyba Mojżesz do Faraona, mówi: wypuść mojego syna. Więc Izrael był Synem Bożym. Pierwszą rzeczą, co się stało z Izraelem, to co było po wyjściu? Przejście przez Morze Czerwone. W pewnym sensie chrzest. Tak? W pewnym sensie chrzest. Tak samo tutaj. Pan Jezus jest wyprowadzany, odbywa się chrzest i jest wyprowadzany na pustynię. Co prawda Izrael spędził na pustyni 40 lat, Pan Jezus tylko albo aż, to zależy, 40 dni i nocy, ale widzimy tutaj podobieństwo. Ten Syn Boży, który był wyprowadzony z Egiptu do ziemi obiecanej, widzimy, że szedł, był wypróbowany na pustyni, niestety nie sprawdził się, więc inny Syn Boży, który przyszedł, był też wyprowadzony przez Boga na pustynię i on przeszedł te próby, których nie przeszedł Izrael. Więc on przeszedł te próby, których nie przeszedł Izrael. A nawet tak sobie myślę, że jak Szczepan pierwszy męczennik, wspomina ten pobyt na pustyni, to cytuję coś takiego: obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Refana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Czyli rozumiecie, z jednej strony, ja nie rozumiem, jak to wszystko się współgrało. Byli prowadzeni przez Boga w supie ognia i dymu, a z drugiej strony obnosili, Szczepan tu im wypomina, jakiś bożków w czasie tej wędrówki po pustyni. Więc widać wyraźnie, że ten Izrael nie przeszedł tych prób. Niestety ten Syn Boży nie przeszedł tych prób. Ale Syn Boży, Jezus Chrystus, przeszedł te próby bardzo, bardzo dobrze. Tam, gdzie Izrael upadł, Jezus Chrystus, nowy Izrael w sumie, w pewnym sensie, no nie zawiódł. Przeszedł te próby i był gotowy do służenia Bogu. Nie odwrócił się od Boga. Teraz pytanie. Jak myślicie? Czy my podlegamy podobnym próbom? Czy nie? Tak? Myślę, że jest trochę taka bardzo podobna sytuacja tak naprawdę. A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, myślę, że często, nawet jeżeli nie formułujemy w ten sam sposób, to zdarza nam się, czy zaczynamy się zastanawiać i słyszymy jakby: jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Córką Bożą, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Córką Bożą. I zaczyna się podważanie tego, kim jesteśmy i co Bóg robi. Pierwsze, pamiętacie, to był chleb. Jak to przełożyć na dzisiaj? Myślę, że to jest bardzo proste. Jeżeli myślimy, że celem naszego życia jest zaspokojenie naszych potrzeb, naszego chleba, naszego, nie wiem, sposobu życia, to ulegamy tej pokusie. Bo to nie jest cel życia. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Nawiasem mówiąc, ja tutaj mam to tłumaczenie: nie troszcie się zbytnio. Tak naprawdę w innych tłumaczeniach nie ma tego zbytnio. Po prostu jest: nie troszcie się. nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane. Więc chodzi o to, czym żyjemy codziennego dnia. Czy żyjemy tak jak poganie? Troszczymy się o to, o co poganie się troszczą? Poganie, czyli ludzie nieznający Boga? Czy żyjemy tak naprawdę ufnością Bogu? To jest ta pierwsza pokusa, prosto. Druga. Myślę, że drugie to niestety często według mnie we współczesnym chrześcijaństwie to nas dotyka. To są znaki na potwierdzenie wiary, ale znaki nie takie, że Bóg, nie wiem, czyni różne rzeczy, bo Bóg czyni różne rzeczy, rozumiemy, ale jakby znaki polegające na takim kuszeniu Boga, na czymś takim, że no Boże, zrób to teraz, masz to zrobić teraz, jesteś zobowiązany jakby zrobić teraz, bo coś tam. Kilka przykładów. Pierwsze, które myślę, że często jest używane. Taki werset, znacie to? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Znacie to? I co, wszystko możemy? Naprawdę wszystko możemy? O czym, o co to chodzi? Myślę, że ten fragment jest często tak stosowany, tak? Jak czytamy w kontekście, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę tym, który mnie umacnia. Więc chodzi o to, że Paweł dzięki łasce Bożej potrafił żyć w różnych warunkach. I w dostatku, i w niedostatku. To było to wszystko. Inny przykład. O, to jest często. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Jest taki werset w Piśmie Świętym? Jest. I znowu, przeczytajmy w kontekście. O co tutaj chodzi? Kontekst. To jest Mateusza 8:16. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Czyli chodzi o to, że to nie jest obietnica. To jest potwierdzenie, prorockie potwierdzenie znaków mesjańskich, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Rozumiecie tą różnicę? Tak? To nie jest obietnica, że będziemy wszyscy zdrowi, że nikt nie będzie chorował, że będziemy wszyscy bogaci, czy coś takiego. To nie to. Inny jeszcze. Myślę, że często używany, nawet w naszych kościołach. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Słyszeliście to? Tak? Czy to jest ze Słowa Bożego? No jest ze Słowa Bożego. To Paweł powiedział temu strażnikowi więziennemu, Filipi. I to prawda. Ale to była do niego prawda. Widzimy dużo i widzę czasami, jak wiele osób powołuje się na ten werset i woła do Boga. No Panie Boże, przecież uwierzyłem, a gdzie jest mój dom? Ma się zbawić mój dom. I często nic się nie dzieje. Ja myślę, że chodzi o to, że to nie jest obietnica. Ja wierzę, że Pan Bóg, rozumiecie mnie, tak? Że Pan Bóg czyni cuda, wierzę, że Pan Bóg chce zbawienia każdego człowieka, ale to nie są obietnice, że powiemy Panu Bogu, no tak jest napisane, więc to się ma spełnić. To tak i nie działa. Okej. Okay. I trzecia rzecz, trzecia związana z pewną władzą, z pewną naszą pozycją, myślę, z tym, kim jesteśmy, z pewną chwałą. Myślę, że nawet w naszym chrześcijańskim świecie czasami, nie wiem jak to powiedzieć, często czy czasami, zdarza się coś takiego, że słyszeliście takie określenie public relation? Tak? Co to jest? O co chodzi? Chodzi o to, żeby przedstawić się jak najlepiej. Żeby, no, takim, nie wiem, jak to powiedzieć, mężem, wiary, siły, cudotwórcą, apostołem, nie wiem kim jeszcze, tak? A w końcu to jest bycie aktorem. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Więc chodzi o to, że jest tak czasami, nie? I wtedy odbieramy chwałę od ludzi. I koniec. Odebraliśmy to, co chcieliśmy. Bo to chodzi o ludzi. Bóg zna w ukryciu, co się dzieje. Zna serce każdego z nas. I jeżeli należymy do Niego, jesteśmy Mu wierni, On przygotował dla każdego z nas nagrodę. Niezwykłą nagrodę. Nikt z ludzi nie jest w stanie tego przebić. Pamiętacie, z Księgi Objawienia przeczytam choćby 3:21. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem, zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Czy coś więcej może się wydarzyć w naszym życiu, tak myślę, niż zasiądnięcie z Jezusem Chrystusem, razem z Nim, na tronie po prawicy Ojca. Czy coś większego może nas spotkać? Czym są jakieś pochwały ludzkie tutaj? Czym uznanie u ludzi na tym świecie? To jest tylko złuda, prawda? Więc myślę, że jako dzieci Boże podlegamy tym samym czem pokusom, tak jak Pan Jezus był kuszony. I myślę, że jak popatrzymy na swoje życie, życie chrześcijańskie, też zauważymy te okresy takiej pustyni. Czy nie mieliście, jeżeli trochę się chodzi z Panem Jezusem, to myślę, że każdy z nas doświadczył taki okres pustyni, jakby zostawienia nas. Jakby, że nie czujemy obecności Bożej, a czujemy różnego rodzaju pokusy. Myślę, że tak jest życie, ale też w pewien sposób myślę, że Pan Bóg nas przygotowuje dla swojej chwały. Że no, zdarzają nam się takie rzeczy, prawda? Pokiwajcie głowami, tak? Każdy z nas ma takie okresy. Po prostu jest pytanie, czy przejdziemy z tym przez to z zaufaniem Bogu. Tracimy pracę, czasami chorujemy, czasami ktoś umiera. Co z tym zrobimy? Więc jeszcze ostatnia myśl. Pan Jezus zwyciężył te pokusy. Czy myślicie, że my możemy przejść przez te pokusy dobrze? I na jakiej zasadzie? No powiedzcie. Pan Jezus przeszedł. Izraelici nie przeszli. O, właśnie. Właśnie, myślę, że w tym jest klucz. Ja przeczytam ten fragment, dobra? Z listu do Rzymian od 3 wersetu. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, byśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Może tyle wystarczy nawet. To jest 6 rozdziału listu do Rzymian. Co się wydarzyło w naszym życiu? Wydarzyło się coś przez wiarę, jak wierzę, że przez wiarę zostaliśmy złączeni z Jezusem Chrystusem. Chrzest, tak myślę, jest wyrazem tego złączenia. Zostaliśmy zanurzeni w Jezusem Chrystusem, w Jego śmierć, umarliśmy dla tego świata, dla rzeczy tego świata i zostaliśmy wzbudzeni z martwych z Chrystusem do życia, do nowego życia i do życia wiecznego. Więc myślę, że pomimo, że jesteśmy poddani tym pokusom, to dzięki temu, że Chrystus przeszedł tę próbę, my, będąc złączeni z Chrystusem, bo to jest takie utożsamienie, złączenie z Jezusem Chrystusem, nie musimy, mamy szansę nie ulec. Po prostu, jeżeli się trzymamy Jezusa Chrystusa, po prostu, jeżeli jesteśmy z Jezusem Chrystusem, nie poddajemy się tym pokusom. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy silni, rozumiecie, ale dlatego, że jesteśmy złączeni w jedno z Jezusem Chrystusem. To jest to, co się dzieje w nas, chrześcijanach. Czyli jesteśmy poddawani próbom jako dzieci Boże, jako córki, jako synowie naszego Ojca. Szatan nas będzie kusił. Przechodzimy różne trudne rzeczy w tym życiu, ale ponieważ jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem, to ten śmierć, władza, szatan nie ma nad nami i grzech nie ma nad nami panowania. Już nie panuje, czyli będziemy kuszeni, ale mamy możliwość po prostu dobrze przejść, dlatego że przechodzimy przez to z Jezusem Chrystusem. Jeżeli przechodzimy z Jezusem Chrystusem. I myślę, że to jest duża, jak to powiedzieć, chwała, nadzieja i radość, tak? Że po prostu w Chrystusie nic nam nie może się stać. Nic nam nie może się stać, chociaż będą się różne rzeczy w naszym życiu wydarzać. Ale któż nas oderwie od miłości Boga, tak? Więc należymy do Niego. Wierzę, że trzymając się Go, potrafimy przeżyć to życie do końca na Jego chwałę. Razem z Chrystusem. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Myślcie o tym. Zasiąść na tronie razem z Chrystusem po prawicy Ojca. Tak? Amen. Amen. Nie wiem, czy mogę pomodlić się? Tak? Na koniec wstajmy, proszę. Kochany i dobry Panie, naprawdę przygotowałeś dla nas coś niezwykłego. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie, za to, że już należymy do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to połączenie. Dziękuję Ci, Panie, za cały ogrom błogosławieństwa, jakie przygotowałeś dla nas. Dziękuję, że już jesteśmy uczestnikami tego, że czekamy tylko na wypełnienie się tego, aż się to wszystko wypełni. I Panie Jezu, czekamy też na Twoje przyjście, zaprowadzenie Królestwa Bożego na tym świecie, abyś Ty był uwielbiony, aby każde kolano się zgięło, bo Ty jesteś tego godzien, jedynie Ty, wielki Bóg i Pan i nasz Zbawiciel. Dziękujemy Ci za wszystko, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.